Plastikowe sztućce, słomki, talerzyki, patyczki kosmetyczne. Codziennie z przyzwyczajenia wielokrotnie korzystamy z tych przedmiotów, najczęściej nie myśląc o konsekwencjach dla środowiska. Tymczasem pomyślał za nas Parlament Europejski i wprowadza zakaz ich używania maksymalnie w 2021 roku. Powód to m.in. rosnące oceaniczne wyspy śmieci. Dziś w wersji lokalnej o zanieczyszczeniu środowiska plastikami oceanów, ale też na przykład naszego podwórka. Zapraszam, Adam Janczewski. A państwa i moimi gośćmi są profesor Agnieszka Wilczewska z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Udało się dotrzeć, dziękuję bardzo. Profesor Jan Ryszard Dąbrowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
Witam pana, witam państwa.
Troszeczkę bliżej mikrofonu, jeżeli mogę prosić.
Witam państwa.
Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Marcin Dziedzic.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I były radny Białegostoku i działacz społeczny Wojciech Koronkiewicz. Czy dobrze to określiłem?
Tak, ale zostawmy już tego byłego. Po prostu Wojciech Koronkiewicz. Bardzo mi miło. Witam panów profesorów, panią profesor i pana naczelnika. Jakże mi miło w takim gronie.
Drodzy państwo, tą dyskusją trochę damy odpocząć słuchaczom od tematu, który jest w tym tygodniu numerem jeden. Mam tu na myśli strajki nauczycieli. Nie mogę jednak państwa nie zapytać. Co myślicie o proteście pedagogów? Bardzo krótko, jeżeli ktoś chce.
Ja popieram, mam siostrę nauczycielkę.
Ja nie mam siostry nauczycielki ani brata nauczyciela, ale również popieram. Skoro jest strajk, to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba to po prostu załatwić. Wiem, że dzieci mają trudno, ale tak to w czasie strajku właśnie jest, że ktoś po prostu ponosi tego konsekwencje i mam nadzieję, że strona rządowa jak najszybciej się dogada z nauczycielami i zostanie to załatwione.
A ja powiem państwu, że przed chwilą, może godzinę temu przed blokiem zauważyłem grupkę dzieci, które powinny być w szkole, kopią w piłkę i rozmawiały na temat, spierały się na ten temat, czy Shih Tzu to jest trasa psa z Chin. Więc i przyroda, i wychowanie fizyczne także nadrabiają zaległości sami.
Ale przepraszam, w czasie egzaminów dzieci nie chodzą do szkoły. Mój młody na przykład ma wolne. Jeżeli są egzaminy, szkoły są zamknięte.
No właśnie, więc wszystko się zgadza. Dzisiejsza dyskusja wpisuje się jednak trochę w oświatowe aktualności, ponieważ dziś gimnazjaliści pisali egzamin z geografii, biologii, chemii, fizyki. To najogólniej czy Polacy, czy mieszkańcy województwa podlaskiego, białostoczanie, na co dzień zdają egzamin z ochrony środowiska.
Kto teraz, tak?
Bardzo proszę, pani profesor.
Myślę, że nie zdają. Nie zdają, bo nie ma świadomości. Myślę, że świadomość w społeczeństwie jest dosyć niska, jeżeli chodzi o to, co używamy i czy potrzebujemy tego używać tak naprawdę. Czy możemy zmniejszyć ilość reklamówek jednorazowych, to już wiemy i to działa. To naprawdę działa, to widać w sklepach, że tych reklamówek coraz mniej jest używanych, ale ile jeszcze takiego popularnego plastiku, czyli tworzyw polimerowych używamy w domu, których możemy się pozbyć i których możemy nie używać, no to pytanie jest na przyszłość.
Mhm. Dobrze, to może posłuchajmy w takim razie, co o używaniu plastikowych przedmiotów jednorazowych mówią młode białostoczanki.
Jesteśmy jak najbardziej za, żeby chronić środowisko.
Się rozkładają bardzo długo plastikowe rzeczy.
Łatwiej jest użytkować plastikowe rzeczy. Wyrzucić są bardziej wytrzymałe przede wszystkim niż takie tekturowe, na przykład talerzyki. Jak mamy plastikowe, no to łatwiej się z nich korzysta.
Nie przemakają. Są też dostępne w sklepach. Więcej jest dostępnych w sklepach takich plastikowych niż tekturowych.
Teraz wszystko się okaże. Zaczynamy sezon grillowy. Wyjdzie, jakimi jesteśmy Polakami.
To panie Wojciechu, jakimi jesteśmy Polakami, bo pan chyba to ostatnio obserwuje i wziął się za te śmieci.
To w sobotę mieszkańcy okolic ulicy Sybiraków i ulicy Łupaszki zebrali się, aby pozbierać śmieci, które leżą tam na takiej alejce. I po prostu, no pan tu wymieniał plastikowe sztućce, słomki, talerzyki, patyczki kosmetyczne, pani profesor też o tym wspominała. Natomiast no śmieci są rozmaite. Mnie na przykład strasznie bolały butelki. Państwo są w tym wieku, że zapewne pamiętacie, że naszych czasów butelki się oddawało do sklepu. Ja na przykład miałem drugie kieszonkowe za to. I żadne butelki się nie walały po parku, bo chodzili zarówno młodzi, jak i starsze osoby i te butelki po prostu sprzedawały. Nie było tego. Natomiast w tą sobotę no po prostu te butelki szły w setki po prostu. To wyglądało potwornie. I tak jak pani profesor wspominała i pan redaktor, mnóstwo jest plastiku, tak? Foliowych toreb. Co ciekawe, puszki. Puszki można oddawać, ale też się oddaje je, nie wiem, na punkcie złomu. Trzeba tam jechać. Co ciekawe, zebrała się ta grupa osób, żeby sprzątać śmieci i szło dwóch panów, miłośników tanich alkoholi. i mówi, o, co wy to robicie, to za karę. Ja mówię, dla przyjemności. I za moment ci panowie rozpalają jakieś ognisko, smród jest straszny. Okazuje się, że znaleźli kawałek kabla i nie wiem, będą nieśli złom i muszą zdjąć gumę z tego kabla, tak? Więc rozpalili ognisko. Ale w ogóle się nie zainteresowali puszkami, w ogóle się nie zainteresowali butelkami, bo tego po prostu nie można oddać. Jak byłem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, to tam przy sklepach były takie automaty, że się wrzucało puszki i wyskakiwały jakieś centy, kurcza, czy butelki. Brakuje czegoś właśnie takiego. Ja nie wiem, butelki produkuje się chyba ze szkła, tak? Ja rozumiem, że jeżeli kiedyś się butelki oddawało, ponieważ można było je umyć i znowu napełniać, nie wiem, napojami.
A chyba wciąż tak można byłoby.
No właśnie nie wiem, dlaczego się teraz butelek nie skupuje. To przynajmniej można je tłuc i przerabiać dalej. No i stosować jakieś materiały, które do ponownego użytku, czyli tak zwany recykling. I tych śmieci będzie znacznie mniej. I to, co też zwróciła pani profesor na to uwagę. Wszyscy brali te reklamówki, ale w momencie, kiedy się zaczęło, trzeba za nie płacić, nagle się okazuje, że te reklamówki wcale nie są nam tak niezbędne, że można pójść do sklepu z lnianą torbą i ilość śmieci znacznie spada.
O tych rozwiązaniach jeszcze za moment. Chciałbym zacząć od tego, skąd wziął się ten plastik i dlaczego go tyle używamy, kiedy to się zaczęło?
No jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Chodzi o kasę. Po prostu najtańszy produkt, najkorzystniejszy w eksploatacji, lekki, tani, poręczny i tyle. Butelki tak. Ale produkt o wiele droższy, może się potłuc. Jeżeli myślą, to znowu są koszty. Także jesteśmy na tym etapie jeszcze myślenia, że pieniądze są najważniejsze. Tutaj cieszę się, że się zmienia trochę to podejście. Ja to widzę zresztą u siebie z pozycji pięknej wioski na Narwiańskiej, gdzie mieszkam, gdzie jednak widzę, że ludzie zaczynają inaczej patrzeć na swoje śmieci. Być może je spalają w swoich piecach, ale jest o wiele ich mniej niż kiedyś było po prostu. No może to jest sprawa też tej gospodarki odpadów, moim zdaniem bardzo korzystny ruch wykonano w tym zakresie. Tym niemniej obserwuję coraz mniej odpadów u siebie w moich okolicach. Nawet jak chodzę po lesie, a jestem myśliwym, czy gdzieś po okolicy, też tego nie widzę tak dużo jak przedtem. No i ta świadomość chyba też wzrasta.
Czy tych odpadów faktycznie jest coraz mniej tam, gdzie ich być nie powinno? Tu kieruję pytanie do pana naczelnika Marcina Dziedzica.
Odpadów zdecydowanie jest więcej. Jako społeczeństwo, generalnie rzecz biorąc, bogacimy się i wytwarzamy tych odpadów coraz więcej. I wytwarzamy odpadów też, coraz więcej odpadów tworzyw sztucznych. Co roku każda gmina, która odbiera odpady od mieszkańców, ma obowiązek osiągnięcia pewnych poziomów odzysku i recyklingu. Między innymi tutaj jest właśnie i odzysk i recykling, poziom odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych, papieru, tektury. I każda gmina ma obowiązek. Niektóre gminy mają niestety z tym problem. A dlaczego? Dlatego, że część tych odpadów, czy to legalnie, czy nielegalnie, trafia na składowiska odpadów. To jest też pewien problem, a też pewien problem jest właśnie, jak tutaj pan profesor wspomniał, spalanie tego typu odpadów w piecach. Niestety jest z tym bardzo duży problem i na terenie czy to miasta, czy w ogóle ogólnie rzecz biorąc jest to problem, ja uważam, że to jest problem kraju, że się bardzo dużo odpadów spala w przydomowych piecach, niestety. Co pogarsza niestety jakość powietrza w znaczący sposób.
Panie profesorze, a jak te plastiki wpływają na środowisko? Nas otaczające, ale te też dalsze.
Tutaj już poruszyliśmy dwa problemy. Po pierwsze spalania, które generują tak zwane małocząsteczkowe związki, które znajdują się w naszym powietrzu. I to są związki często aromatyczne, wysoko wrzące aromatyczne substancje i lotne substancje, które niestety dostają się do płuc, potem bardzo szkodliwie działają. Więc na pewno nie powinniśmy tego spalać i nie tylko spalać przy domowych w piecach, w domach, ale także spalać na ogniskach, więc proszę o to zadbać, ponieważ jak tutaj słyszeliśmy w relacji, młode dziewczyny przygotowują się do sezonu grillowego, sezonu ogniskowego, więc bezwzględnie tekturowe, tak, jak najbardziej naczynia jednorazowe możemy spalić na końcu w ognisku, natomiast te plastikowe, szczególnie te, które są z polistyrenów, a większość ich jest z polistyrenów, one składają, rozpadają się do bardzo niestety toksycznych związków, które potem wdychamy siedząc przy tym ognisku. To jest pierwsza rzecz, a po drugie, druga rzecz to jest ta mnogość tych produktów. One rzeczywiście, tak jak pan profesor zauważył, są bardzo tanie. Przewiezienie butelki wody nawet, prawda, w szklanej butelce, a plastikowej dużo mniej kosztuje, bo to jest koszt transportu, ciężaru nawet takiego transportu. Dlatego je stosujemy. Natomiast problem z recyklingiem jest tutaj też niemały. Tutaj pan wspomniał, prawda, że część z tych odpadów powinno ulec recyklingowi i być ponownie wykorzystywanym. Natomiast też świadomość jest niska, uważam, społeczeństwa. Kiedy mogą one ulec recyklingowi? Otóż wtedy tylko i wyłącznie, kiedy nie zostaną zanieczyszczone. Jeżeli je zmieszamy z komunalnymi odpadami, takimi jak resztki żywności, jeżeli nie posortujemy tych odpadów, to one naprawdę nie będą się nadawały do recyklingu. Znaczy będą, ale koszt tego recyklingu będzie jeszcze większy niż jest i dlatego trzeba będzie wstępnie jeszcze je dodatkowo oczyszczać. To też taki piękny przykład kolejny, który był mowa, a mianowicie te wszystkie zabezpieczenia do drutów, prawda, które mają, czy to gumowe elementy, czy z polichlorku winylu, czy też inne zabezpieczenia metalowych opakowań, które często mają jakąś folię nadrukowaną. I żeby to był czysty materiał, to najprostszy sposób to jest wypalić, tak? Wypalić to, żeby zniszczyć, bo termicznie są to niestabilne produkty, natomiast one znowu rozkładają się z wydzieleniem między innymi polichlorek winylu, chociażby kwasu solnego, chlorowodoru konkretnie, który jest też bardzo, bardzo toksyczny, jak to silny kwas. Więc zdecydowanie nie. I tutaj powinny być do tego odpowiednie mechanizmy i jednostki powinny się tym zajmować, które powiedzą, jak sobie z tym radzić.
Kontynuując tutaj wypowiedź pani profesor, jeżeli chodzi o zanieczyszczone odpady tworzyw sztucznych odpadami komunalnymi. Niestety problem duży jest w zbiorowiskach, skupiskach mieszkańców tak zwanych wielkoblokowych. Bo jeżeli chodzi o odpady pochodzące z domów jednorodzinnych, to one są w bardzo ładny sposób, można powiedzieć, posegregowane. A niestety jest bardzo duży problem z odpadami pochodzącymi właśnie z blokowisk, gdzie często one są właśnie wrzucane, tworzywa sztuczne razem z odpadami komunalnymi i właśnie te odpady tworzyw sztucznych są mocno zanieczyszczone różnego rodzaju tutaj odpadami, prawda? I tak jak pani profesor wspomniała, jest bardzo duży problem później z oczyszczeniem tego typu odpadów.
W domach jednorodzinnych sąsiedzi lepiej mogą dostrzec, czy sortujemy śmieci.
Jest więcej miejsca.
Jest więcej miejsca, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest łatwiej zweryfikować i powiedzmy przez odbiorcę odpadów, jaki jest stan tych odpadów, prawda?
Anonimowość jest mniejsza.
Tak jest.
I że można tutaj jeszcze chwilę się zatrzymać przy tej toksyczności. Otóż nie tak dawno, jak wczoraj na wykładach ze studentami, rozważaliśmy zagadnienia toksyczności. Oni byli poruszeni, bo z chemicznego punktu widzenia tworzywo się buduje z monomerów, z jednostek takich podstawowych. No weźmy polichlorek winylu, czyli chlorek etylenu, czyli popularny chlorek winylu.
Zrozumiała jest, pana tylko profesor Wilczewska.
Jest to
PCV.
Składnik PCV, jest składnikiem azotoksycznym. Składnik polistyrenu, etylobenzen. Jest składnikiem bardzo toksycznym. To jest związek aromatyczny, który z reguły jest wpisany na listy WHO jako Mycos Cancer, czyli są to związki kancerogenne. Wszystkie aromaty są związki aromatyczne, ładnie pachną, zresztą są kancerogenne. I oto z nich tworzymy polimery. I potem, jak one ulegają rozpadowi, na przykład w wyniku spalania, to mogą tworzyć się mniejsze cząsteczki, łącznie z tymi tak zwanymi monomerami, które wdychamy i mają to działanie, o którym powiedziałem. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt. Niech pan sobie wyobrazi, że dowolny polimer, który tutaj jest u pana na stole, obudowa pana laptopa, komputera, czy nawet te świecące żaróweczki kolorowe, to są jakieś polimery. Powiedzmy, że jest to polistyren. Pewnie tak, bo najtańszy i najgorsze właściwości, ale pięknie się barwi, przeroczysty, więc stosowany w tego typu sprawach. To każdy polimer, tak zwany polimer, w tej masie polimerowej jest, powiedzmy, przyjmijmy, 50% pana polimeru, polichlorku winylu, polistyrenu, polimetakranometylu i circa about 50% dodatków nazywanych modyfikatorami, czy to przetwórcze, czy to modyfikatory, które spełniają swoje funkcje, stabilizują. To są pigmenty, to są barwniki, to są antystatyki, to jest wiele substancji chemicznych, to są może grupy dodatków, na których składają się substancje chemiczne niezwykle toksyczne. Jak my prześledziliśmy ze studentami, co tworzą te modyfikatory, to naprawdę trzeba się czegoś bać. I teraz przy spalaniu to wszystko się wydziela.
Panie profesorze, to spalanie spalaniem, ale tutaj Komisja Europejska mówi, że te plastiki w 80% trafiają do mórz nieprzetworzone zupełnie. Trafiają takie, jakie są. Powstają wyspy śmieci, później te przedmioty znajdowane są w organizmach żółwi, fok, wielorybów, ryb, ptaków. Wydaje nam się, że to w sumie jest takie dosyć odległe, ale chyba też nas to dotyczy. Może posłuchajmy fragmentu, co na ten temat powiedział nam dr Piotr Zieliński z Zakładu Ochrony Środowiska Uniwersytetu w Białymstoku.
Słomki trafiające do oceanu, one nie toną, tylko pływają po wodzie i tworzą pływające wyspy śmieci. Zwierzęta, które tam występują, wszystkie mają w swoim organizmie plastik. Słomka, która trafia do przełyku ptaka, powoduje, że on nie jest w stanie pobrać właściwie pokarmu i ginie z głodu.
Tak, wydaje się nam, że to jest problem odległy, gdzieś tam ptaki na oceanie, zwierzęta oceaniczne, ale czy też ten problem dotyczy naszego podwórka, jak plastiki wpływają na przyrodę w regionie? Posłuchajmy.
Gniazda teraz są budowane ze sznurka do wiązania słomy, z torebek foliowych. To ma wiele skutków. Na przykład jeżeli im się te włókna syntetyczne oplączą wokół nogi, to może dojść do martwicy. I często jest tak, że te ptaki nasze są pookaleczane. Kolejna sprawa, giną pisklęta w czasie deszczu. Gniazda, które były przepuszczalne dla wody, nagle stają się nieprzepuszczalne. I robi się coś w rodzaju miski z wodą, w której siedzą pisklęta. Po pierwsze marzną, a po drugie topią.
Co państwo na to?
To prawda. Problem polega na tym, że tworzywa, które stosujemy, są niebiodegradowalne. To znaczy, że one w skali ludzkiego życia nie ulegają rozkładowi. Tutaj pan profesor zaznaczył, że są te substancje, tak zwane modyfikatory, które się uwalniają dopiero po rozłożeniu tego tworzywa, ale same tworzywo w okresie 100, 200, 300 lat nie ulegnie rozkładowi. Ale mówimy tu o rozkładzie całkowitym. Natomiast może ulec rozkładowi częściowemu. Na przykład będą to mikrowłókna, które gdzieś tam pływają, które zanieczyszczają, robią taką galaretę z wody. Znajdują się one w powietrzu, wdychamy to także. No i ptaki zużywają te materiały zamiast gałązek. Używają je jako materiał budulcowy. Zresztą ten materiał budulcowy my też wykorzystujemy w naszych mieszkaniach. Chociażby styropiany, prawda, do uszczelniania, do ochrony cieplnej.
Wbrew opiniom obiegowym, że tworzywa są bardzo trwałe, setki lat się nie rozkładają, jest wiele tworzyw, które są podatne na rozkład i to dosyć szybki. Ja pamiętam historię z lat 70. ubiegłego wieku, kiedy budowano w dużej skali te wielkie domy z wielkiej płyty. Chodziło o jak największą ilość mieszkań. Oczywiście potrzebowano materiałów do wykończenia, tanich i niezłych. I pojawił się polichlorek winylu. W tej postaci miękkiej to były wykładziny podłogowe, to były ceraty, to były tapety, to było szereg rzeczy niezbędnych do wykańczenia. Ale był kiepskiej jakości, nie był stabilny. Samorzutnie się rozkładał. W wyniku tego rozkładu powstawało wiele związków toksycznych, łącznie z kwaśnymi substancjami. Toksycznych, powtarzam. I ile ludzi być może dotąd cierpi z tego powodu, nikt nie wie, bo nikt tego nie badał. Albo styropian. Ja sam przeżyłem sytuację, kiedy mieszkając w Radomiu, ocieplałem ścianę balkonową, bo mi przemarzała, płytą ze styropianu. Potem mi to zatynkowano elegancko. Po kilku latach ona zniknęła po prostu. I dlatego dodaje się wiele substancji typu stabilizatory, których dopracowano i które sprawiają, że te tworzywa są oczywiście o wiele bardziej trwałe niż na przykład to, co było na początku. Okej, ale zgodnie zresztą z regułą Le Chatelier, zawsze jest proces depolimeryzacji w większym lub mniejszym stopniu, a to, czy jesteśmy uczuleni na te produkty, które się wydzielają, to jest kwestia osobnicza. Tak jak z niklem, na który jest uczulonych 15 czy 20% populacji, na nikiel, na przykład z bransoletek zegarków, ze stali nierdzewnej, austenitycznej. I to są ci ludzie, którzy są bardzo wrażliwi akurat na tego typu toksynę.
Pan Wojciech Koronkiewicz na swoim portalu społecznościowym też jakiś czas temu opublikował takie wideo, takie wirujące reklamówki przy jednym z wysypisk śmieci. To też było takie...
To było wysypisko w Hryniewiczach i wtedy protestowali mieszkańcy, którzy mówili o tym, że wysypisko jest uciążliwe, że czują brzydki zapach. A ja nauczyłem się jednego, jeżeli... Trzeba zawsze sprawdzać, czy tak jest w istocie. I pojechałem na to wysypisko, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I wokół wysypiska jest ogrodzenie, ale za ogrodzeniem, nie wiem, kto tam wyrzuca, pewnie ktoś, kto nie chciał zapłacić kilku złotych za utylizację odpadów. Jest mnóstwo opon, jest mnóstwo reklamówek. A te torebki, o których pan wspomniał, redaktor, to jest to, że... No, plastik jest bardzo lekki, wystarczy podmuch wiatru i z hałdy lecą po prostu setki toreb i widziałem to ogrodzenie, które jest dwumetrowe, nie jest w stanie tego zatrzymać. I pan ma coś wspólnego z wysypiskiem, tak?
Tak, jak najbardziej.
Widziałem, że zasadziliście tam drzewa, żeby...
Znaczy my jako inspekcja nie sadzimy drzewa.
Aha, w każdym razie wokół wysypiska zasadzono drzewa, żeby to powstrzymać, natomiast... Ilość reklamówek, które tam wokół się wala, a są piękne tereny, bo tam jest takie podmokłe jest trochę i...
Bagienne takie.
Tak, i jest mnóstwo ptaków, są kruki i to wszystko jest zawalone tymi reklamówkami, to po prostu no, Sodomia i Gomoria, no, Armagedon, jak to się mówi na Podlasiu. Ale mówimy o tych plastikach, że tam się błociany zaplątują w sznurek od snopowiązałki. Jak zbieraliśmy śmieci w sobotę, to widziałem w pustych butelkach plastikowych jakieś ślimaki wchodzą. Pamiętam, kiedyś byłem na wycieczce jako dziecko w muzeum w Białowieży przyrodniczym i tam pokazywano, że mysz wchodzi do butelki i nie jest w stanie z niego wyjść. To są śmiertelne też pułapki dla, nie wiem, drobnych ssaków, dla ślimaków, dla jakichś mnóstwa stworzeń. My to wywalamy. Bardzo mi się podobało to, co powiedział jeden z tych sprzątających, pan Paweł. Mówi, kurka wodna, tak na śmieci, to też trzeba umieć, to też jest sztuka. My na to nie zwracamy uwagi. No to akurat sprzątaliśmy alejkę pomiędzy nad Dolistówką, ale ostatnio stałem w centrum miasta i widziałem torebki, które latają sobie po prostu po chodniku i nie zwracamy na to uwagi. Przestaliśmy na to widzieć, że to są śmieci. Nikt tego nie podnosi, bo nie wiem, bo pani sprzątaczka... I jak byłem radnym, a jednak wrócę do tego, to też... Wielu mieszkańców się zgłaszało, brakuje koszy na śmieci. Brakuje koszy na śmieci i na bojarach nie ma. Prosimy właścicieli psów, żeby sprzątali po swoim psie. Sprzątnij kupę po swoim psie. Dobra, człowiek bierze torebkę, piesek zrobi kupkę, kupka idzie do torebki i nie ma nagle, gdzie tej torebki wyrzucić. I człowiek idzie przez, nie wiem, pół dzielnicy, ponieważ nie ma kosza na śmieci. Jako mieszkańcy, ale też jako władze powinniśmy zwrócić właśnie większą uwagę na to, o czym pan wspominał i pani profesor. Po pierwsze, segregujmy te odpady, ale po drugie, stwórzmy kosze na śmieci, żeby nie trzeba było z nimi, żeby człowiek miał możliwość wyrzucenia tego kosza na śmieci. I też, jeżeli już stawiamy kosz na śmieci, czy ktoś z państwa widział w naszym mieście takie kosze do recyklingu, że tutaj wrzucamy papier, tutaj wrzucamy plastik, tutaj wrzucamy szkło? No jak możemy przekonywać ludzi do recyklingu, kiedy kosze do śmieci są zbiorcze? No proszę was. No jak?
Zgadza się.
Okej. Wszyscy...
A co za problem? Panie prezydencie Tadeuszu Truskolaski, zwracam się do pana i wszyscy radni, zwracam się do was z wielką prośbą. Postawcie kosze do recyklingu. Trzy frakcje. Papier, plastik, szkło. Dziękuję uprzejmie.
Na ten moment zakończymy tym apelem. Za chwilę kontynuujemy wersję lokalną i porozmawiamy o tym, co mogą zrobić samorządy w kwestii ochrony środowiska, o tym, co możemy zrobić też my, jako konsumenci. Jest 14.39. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są profesor Agnieszka Wilczewska z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Jan Ryszard Dąbrowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Marcin Dziedzic i Wojciech Koronkiewicz.
Tak jest.
Wracamy do dyskusji na temat odpadów, które produkujemy, tak jak zapowiedziałem przed przerwą. Porozmawiajmy najpierw o tym, co robią albo co mogą robić samorządy w tej kwestii. I tutaj jako dobry przykład dla nas, dla Białegostoku, dla województwa podlaskiego, ale też prawdopodobnie dla całej Europy jest Wałbrzych. Jako pierwsze miasto w Polsce, jako jedno z pierwszych w Europie wprowadza zakaz używania jednorazowych plastikowych opakowań, naczyń i sztućców w instytucjach miejskich. Nie będzie ich także na miejskich imprezach. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej podkreśla, że nie ma czasu, by czekać do 2021 roku i trzeba działać już teraz.
I z czego robią? Z tektury?
Prawdopodobnie tak.
Bo u nas przecież w Zambrowie była swego czasu fabryka, która produkowała naczynia z otrąb.
Pszenicznych.
Tam z jakich, to już nie przyglądałem się, ale można było ten talerz po prostu zjeść nawet sobie.
Znane technologie. Kilka miejsc w miejscach Polski się drogi.
Proszę bardzo, mamy od lat sztućce z drewna, kubki z recyklingu, bambusowe rurki, torby z materiału, wylicza prezydent Wałbrzycha.
Pan prezydent Tadeusz Truskolaski rozdawał mieszkańcom flagi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozdał również torby lniane na zakupy.
Tak jak pan profesor tutaj wspomniał, niestety tego typu rzeczy z bambusa czy z otrąb i tak dalej są niestety zdecydowanie droższe od plastiku. I o to się przede wszystkim rozbija całość tematu, czyli cały czas o pieniądzach, prawda, rozmawiamy. Jeżeli ktoś wprowadzić ma zamiar, powiedzmy, produkt w danym opakowaniu, czyli powiedzmy w samym tym plastiku albo w samym kartonie lub biodegradowalnym, no to ten produkt będzie zdecydowanie droższy. Ja bym na jedną rzecz zwrócił Państwa uwagę. Na przykład w sklepach spożywczych. Wszystkie, to jest ciekawe bardzo zjawisko, wszystkie normalne, powiedzmy, produkty z normalnej produkcji, chodzi o warzywa i owoce, są bez opakowań generalnie, prawda? A zwróćcie Państwo uwagę, że wszystkie bio, tak zwane owoce czy warzywa, one są wszystkie w pięknych opakowaniach plastikowych i różnego rodzaju pochodnych. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. Jaki to jest owoc czy warzywo bio, skoro ono jest w takim opakowaniu?
Mhm. Zaraz, panie naczelniku, pan powiedział, że te plastikowe są tańsze. Rzeczywiście, tak. Jeżeli porównamy na przykład torebkę papierową i foliową, no to tańsza jest foliowa, ale są te koszty ukryte, o których wspominali pan profesor i pani profesor. W momencie, kiedy taka foliowa torebka wala się w przyrodzie przez kilkaset lat albo trafia do pieca i wtedy się te związki kancerogenne, czyli rakotwórcze, pojawiają, nagle się okazuje, że pół dzielnicy wdycha zatruty dym i z powodu smogu w Polsce umiera 45 tysięcy ludzi rocznie, tak? Takie są dane. No to teraz pytanie, co się bardziej opłaca? Dołożyć te 13 groszy do papierowej torebeczki, czy też pozwolić, żeby 45 tysięcy osób trafiło najpierw do szpitala, a następnie zmarło? Gdzie są te koszty ukryte? Czy ta rzeczywiście foliowa torebeczka jest taka tania, jakby się wydawało?
To nie jest kwestia taności tej papierowej, czy kosztów wytworzenia tej papierowej torby. Jeżeli ona będzie na większą skalę produkowana, ona będzie dokładnie tyle samo kosztować, co ta plastikowa. Dlatego tutaj też to jest kwestia naszej wygody tak naprawdę. Wiemy, że tutaj też dziewczyny opowiadały o tym. To nie przecieknie, prawda? To się nam nie rozwali w czasie niesienia, bo jest to mocniejsze, tak? Więc wybieramy też naszą wygodę i tak naprawdę ta ilość tego plastiku, które zużywamy, to jest nasza wygoda. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że za każdym razem musimy mieć czyste, nowe, najlepiej, bo kolejnym aspektem jest to, że te plastiki, nazwijmy je tak, nie lubię tego słowa, tworzywa polimerowe, które stosujemy jako opakowania, nie mogą być użyte ponownie. Nie mogą być użyte ponownie do pakowania produktów spożywczych. One są już częściowo zdegradowane, częściowo zanieczyszczone, nigdy nie da się jej umyć dokładnie i te nie tak jak butelkę szklaną, którą można wyparzyć, którą jak się stłucze, to można przetopić i zrobić nową. One po prostu nie mogą być użyte do celów spożywczych i dlatego są wyrzucane tak nagminnie na wysypiska śmieci.
Ja przepraszam, pani profesor, przerwę, bo pani mówi, że te tworzywa sztuczne są wygodniejsze. Ale my doskonale, znaczy podejrzewam, że pamiętam, kiedyś po kapustę kiszoną chodziło się ze słoikiem.
Tak.
Mama wysyłała do warzywniaka, pani w warzywniaku brała z beczki, nakładała do słoika, warzyła. Obecnie kapusta kiszona jest sprzedawana w tych wiaderkach albo w foliowych torebkach, tak?
Odpowiem też na to. Bo się spotkałam z tym, że jak...
Czyli można żyć bez tego.
Oczywiście, ale idziemy do baru i chcemy wziąć swój słoik, zupę.
A tak.
Nie można. Dlaczego?
Tak, sanepid.
Sanepid. I tak samo jest z kapustą. To myśmy też wytworzyli pewne mechanizmy, które nas teraz ograniczają. Że wszystko musi być jednorazowe. Dlaczego? No bo teraz jak się zatrujesz, to nie wiesz, gdzie się zatrujesz. Czy w swoim słoiku przyniosłeś salmonella albo coś innego, czy to w sklepie, tak? Jak udowodnisz? To są sprawy teraz prawne, etyczne, jakieś tam inne i to wszystko wpływa na ten rozwój także i tą ilość jednorazówek, które wykorzystujemy.
Z tymi jednorazówkami to też jest ciekawa sprawa w sklepach spożywczych, że każde jabłuszko, każdy banan, każda mandarynka najczęściej jest pakowana oddzielnie i przynosimy do domu 5-10 torebek, które później lądują w koszu.
Niekoniecznie. Jeżeli na przykład są ceny nalepiane, można po prostu, albo ważone, tak jak w niektórych, no nie mogę wymieniać nas w sklepu, bo to jest reklama, ale z reguły te owoce są ważone przez obsługę na kasie, więc nie musimy je wkładać wcale do torebeczki. Jeżeli mamy własną torbę, proszę bardzo.
Podkreślę, ja bym tutaj może połączył to, co, o czym wspomniała pani profesor, czyli wygodę, która jest niezwykle ważnym argumentem, żeby coś używać, ale jeszcze wrzucę prawa rynku. Przecież producenci chcą sprzedawać. Kiedy mogą sprzedać? Kiedy jest coś bardziej atrakcyjne. A więc szukają nowych materiałów, szukają nowego designu, szukają nowego dojścia do klienta i proponują szereg produktów, które no, mogą być niebezpieczne, może nie tyle niebezpieczne, mogą być toksyczne, mogą być niekorzystne, możemy na nich psioszyć, ale się sprzedają.
To tutaj mi się wydaje, panie profesorze, to...
Modę, modzie, reklama, prawa rynku.
Może panie profesorze, przepraszam, może to jest kwestia właśnie wylansowania takiej mody na produkty biodegradowalne, na produkty ekologiczne.
Tak, ale zwróćmy uwagę na jajka. Przecież te opakowania na jajka są robione z papieru, tak? Czyli można.
Posłuchajmy, a propos tego, jak konsumenci odnoszą się do kwestii ekologicznych produktów, ekologicznych słomek i tego typu rzeczy. Posłuchajmy, co mówi właścicielka kawiarni i restauracji w Białymstoku, Emilia Andrzejewska.
Zdecydowanie jak wprowadzamy rzeczy, które są bio, to się naprawdę spotyka z ogromnym, pozytywnym takim oddźwiękiem wśród klientów. Jeszcze parę miesięcy temu wyglądało to tak, że w ogóle nie były dostępne rurki papierowe. W hurtowniach jedynym rozwiązaniem było zamawianie tego z internetu, szukanie w sieci tego typu rozwiązań, co też pochłania pewien czas. W tej chwili coraz więcej hurtowni się decyduje na to, żeby powiększyć swój asortyment o produkty biodegradowalne. To będzie nieuniknione, bo ten system się zmienia i chyba to już najwyższa pora, żeby trochę się otrząsnąć.
Czyli co? Chcemy, ale często nie możemy.
Możemy. Możemy, tak jak pan powiedział. Możemy pójść do sklepu i załadować wszystko w torbę wielokrotnego użytku. Możemy poprosić, żeby pani nam mięso czy wędlinę zapakowała w papier. Jeżeli teraz już coraz częściej w sklepach spotkałam się z tym, że się pyta, czy chcę, żeby opakowane było w papier, czy w jednorazówkę, w torebkę. Jak pani mówi, że może w papier, to zdecydowanie biorę w papierze. Potem patrzę, że jeszcze chcę mieć to w torebkę, żeby cenę przykleić. Ja mówię, nie, dziękuję, wystarczy papier. Jeżeli będziemy tak postępować, to rzeczywiście ten papier będzie się też, on się inaczej biodegraduje, o ile nie jest modyfikowany polimerami.
Ale historia z papierem dawno się zaczęła, się chyba skończyła, a może nie. Z tego, co ja pamiętam albo wiem, zaczęła się na początku wieku XX, chyba 1905 albo 8 rok, o tak zwanych Dixie Box. To były papierowe torebki, kubeczki wymyślone w Stanach Zjednoczonych po to, aby pić z nich wodę, bo jakieś tam epidemie, bodajże grypy, sprawiały, że szukano alternatywy dla kubków metalowych czy innych pojemników. No i cóż, i wymyślono te Dixie Box, które zawojowała Ameryka, potem Europa, ale potem przychodziliśmy
powoli w stronę papieru z plastikiem wewnątrz, z polietylenem, potem w stronę plastikowych detali itd., itd. Czy powrót do biodegradowalnych jest możliwy? Pewnie tak i do tego idziemy, ale nie zapomnijmy o dwóch rzeczach, że to są droższe i surowce, i wyroby, i produkty. Ktoś musi za to zapłacić. Możemy się zachwycać, no ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no one mają jednak szereg wad. Na przykład mamy kiepskie parametry wytrzymałościowe, mechaniczne. Trudno zrobić zotrąb metody wytłaczania, widelec czy łyżkę, no, która byłaby funkcjonalna po prostu. Więc są pewne ograniczenia, no ale jak to zrobić, to my próbujemy to zrobić w Politechnice, a dalej może w innym miejscu.
Życzymy powodzenia. Wracając jeszcze do tego przykładu Wałbrzycha, to prezydent wylicza, że mieszkańcy jego miasta produkują dziennie około 5 kostek plastikowych odpadów o wielkości metr na metr i w każdej takiej kostce ważącej około 200 kg jest blisko 5000 plastikowych butelek. I to jest miasto niewiele ponad 100-tysięczne. To ile produkujemy w województwie podlaskim? Czy inspektorat wie coś na ten temat?
W województwie podlaskim może inaczej. Wiemy, ile produkujemy na mieszkańca. Mhm. Na mieszkańca około produkujemy około 300 kg rocznie. Mieszkaniec odpadów produkuje, prawda? Największym, ja uważam, problemem, jeżeli chodzi o odpady, to są, tak jak tutaj pani profesor wspomniała, to są odpady wieloskładnikowe, czyli właśnie odpad papieru, który jest wymieszany również po to, żeby on był wytrzymalszy, to jest właśnie po to, żeby on był bardziej stabilny, to jest właśnie jeden z wielu problemów. I drugi problem to jest problem, który mają podmioty, które przetwarzają odpady, czyli odpady generalnie opakowaniowe. To jest największy problem dla tego typu podmiotów, które przetwarzają odpady i tych odpadów jest najwięcej. Odpady opakowaniowe właśnie z jedzenia, z napojów. To jest największy problem do tego typu instalacji.
Okej, jeszcze wracając do tematu sprzed przerwy, co samorządy mogą robić w takim razie jeszcze, ażeby poprawić troszeczkę to środowisko?
Samorządy mają obowiązek przede wszystkim sortowania odpadów. Wynika to z ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, samorządy mają obowiązek osiągania poziomów odzysku i recyklingu danych frakcji odpadów. Czy to papieru, czy to plastiku, czy to też wchodzi w to i materiały budowlane, czyli gruz, prawda? Czyli my jako inspekcja, do nas spływają sprawozdania gminne z wszystkich gmin, jeżeli chodzi o województwo podlaskie i my widzimy, ile tych odpadów jest przetwarzanych, ile tych odpadów trafia na spalarnie, ile tych odpadów trafia na instalacje w Hryniewiczach, ile tych odpadów trafia na składowisko. Z samych zmieszanych odpadów z miasta, czyli to są specjalne kody odpadów, ale samych zmieszanych odpadów komunalnych w zeszłym roku, w 2018, trafiło do samej spalarni około 39 tysięcy ton. To jest bardzo dużo. I w tych odpadach zmieszanych komunalnych są wszystkie odpady. I biodegradowalne, i tworzywa sztuczne.
Co z nimi później się dzieje?
Są spalane. Jeżeli trafiają na spalarnię, są spalane. Jeżeli trafiają na instalacje do Hryniewicz, są przetwarzane, dzielone na frakcje odpowiednie i przekazywane do dalszych recyklerów. Z tego typu odpadów, między innymi, na przykład powiedzmy jak butelki PET, no na przykład można robić, do tej pory robiono bynajmniej, na przykład ubrania.
To nie są tylko założenia teoretyczne, tak? Dzieje się
można
w praktyce,
ubrania
tak?
robić na przykład
mam na myśli spalarnie i sortownie śmieci.
Nie, to nie są założenia teoretyczne, to są fakty. To się dzieje. Te 39 tysięcy w zeszłym roku trafiło na spalarnię samą. Spalarnię naszą odpadów z miasta Białegostoku, prawda?
Panie Wojciechu?
Pytanie brzmiało, co samorządy mogą jeszcze robić. Ja tak sobie wymyśliłem taką ideę fix właśnie w tym momencie, że nie wiem, samorząd, czy prezydent, czy władze po prostu mogłyby przyznawać nagrody. Nie wiem, medal z kartofla, czy firmie restauracji, czy podmiotowi, sklepowi przyjaznemu środowisku. Powiedzmy, jakaś sieć sklepów mówi, dobra, my rezygnujemy z foliowych opakowań, od tej pory u nas będą papierowe torebki, papierowe reklamówki i tak dalej, i tak dalej. I wiadomo, wszyscy o tym wspominają, że jest to odrobinę droższe niż na ten, ale samorząd w uznaniu zasług, że nie walicie nam tutaj tworzywami sztucznymi, to my wam przyznajemy, nie wiem, medal z kartofla, co się wiąże jeszcze z jakąś gratyfikacją finansową.
Dyplom na ścianę, który można
i
się przed klientami pochwalić.
Inne podmioty, widząc, że jest taka nagroda, powiedzmy finansowa, mogłyby również wtedy zrezygnować. I jeszcze raz powrócę do tego pomysłu, więcej koszy na śmieci z podziałem na frakcje po prostu, że oddzielnie wrzucamy plastiki, pani nie lubi tego słowa, tworzywa sztuczne, papiery i nie wiem, metale czy odpady komunalne.
Zwłaszcza, że jest to obowiązek gminy, prawda?
W czym problem?
Panie profesor, już musimy kończyć. Na zakończenie proszę jeszcze w krótkich zdaniach kilku nam, mieszkańcom, nam, konsumentom powiedzieć, podsumować, co możemy robić dzisiaj idąc do sklepu jeszcze raz. Idziemy dzisiaj do sklepu na zakupy. Od czego możemy zacząć?
Myślimy, co robimy. To jest na początku, czyli na pewno się zastanawiamy, czy potrzebujemy wziąć następną torebkę, czy nie możemy włożyć do, nawet jeżeli już bierzemy jakąś, do jednej, kilka rzeczy, czy nie możemy sobie przykleić nawet na ręce tych nalepek od wszystkiego, jeżeli chcemy. Chcemy kupić różnego rodzaju produkty. Możemy się zastanowić, czy rzeczywiście musimy kupować wodę, która jest w butelkach, bo może wystarczy zastosować filtr do wody w domu i spokojnie tą wodę pić z takiego filtra. Zresztą woda w Białymstoku naprawdę nie jest złej jakości. Możemy ją bezpośrednio ze kranu pić. I zastanówmy się po prostu, czy nie możemy przede wszystkim wszystkiego tego, co używamy, jeszcze raz użyć. Po prostu użyć kilkukrotnie.
Bardzo dziękuję i jeszcze nie wiem, czy tutaj panu Wojciechowi nie dołożę pracy. Jeszcze więcej.
No, dawaj,
jeżeli ktoś chce, to można się przyłączyć do
tak,
do,
ja zapraszam do sprzątania.
Tutaj
przykład dał Lublin. Tam jest facet, który się nazywa Tomasz. Zapomniałem
pan nazwisko. Tomasz.
Pan Tomasz i pan Tomasz skrzyknął ludzi, którzy chcą sprzątać. I zasada jest prosta. Idąc na spacer, bierzesz reklamówkę, zbierasz śmieci, koniec instrukcji.
A kiedyś było coś takiego jak Ice Bucket Challenge. Teraz są challenge, eco challenge.
Trash challenge.
Tak, trash challenge. I to jest też fajne. Wyzwijmy po prostu swoich znajomych, żeby posprzątali i na Facebooku ogłosili się.
W Polskim Radiu Białystok gościliśmy dziś profesor Agnieszkę Wilczewską z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Profesora Jana Ryszarda Dąbrowskiego z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
Dziękuję uprzejmie.
Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Marcina Dziedzica.
Dziękuję bardzo.
I Wojciecha Koronkiewicza.
Tak. Wyzywam was do sprzątania.
Trash challenge, pamiętajmy, sprzątajmy i róbmy dużo dobrego dla nas, dla naszego otoczenia, dla naszej planety. Za chwilę wiadomości, później popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę, Adam Janczewski.